Chris Carter. Geniusz zbrodni. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka angielskiego przełożył Radosław Madejski. Czyta Przemysław Bluszcz. Powieść ta bardzo się różni od moich poprzednich. Głównie dlatego, że pisząc ten thriller, po raz pierwszy w znacznym stopniu oparłem fabułę i postaci na autentycznych wydarzeniach i ludziach, z którymi zetknąłem się jako psycholog badający zachowania przestępców. Z oczywistych powodów nazwiska osób i nazwy geograficzne zostały zmienione. Chciałbym zadedykować tę powieść uczestnikom przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii konkursu dla czytelników, który miał wyłonić postać jednej z ofiar przedstawionych w tym thrillerze, a zwłaszcza zwyciężczyni, Karen Simpson, niesłychanie sympatycznej dziewczynie z południowej Walii. Mam nadzieję, że wszystkim wam się spodoba. Część pierwsza. To nie ja. Rozdział pierwszy.
Dzień dobry, szeryfie. Dzień dobry, Bobby.
Zawołała zza kontuaru pulchna brunetka z małym serduszkiem wytatuowanym na lewym nadgarstku. Nie musiała obracać głowy w prawo, w stronę wiszącego na ścianie zegara, by wiedzieć, że właśnie minęła 6 rano. W każdą środę szeryf Walton i jego zastępca Bobby Dale przychodzili do baru u Nory, stojącego przy parkingu dla ciężarówek tuż przy wjeździe do Whitland, żeby zjeść na śniadanie kawałek ciasta, które było, jak głosiła fama, najlepsze w całym Wyoming. Codziennie serwowano inny smak. A środa była dniem szarlotki z cynamonem, którą szeryf lubił najbardziej. Wiedział, że pierwsza partia wychodzi z pieca punktualnie o 6:00, a nie było nic lepszego od smaku świeżo upieczonej szarlotki.
Dzień dobry, Beth, odparł Bobby, strzepując krople deszczu z rękawów kurtki. Mamy tu dziś prawdziwe oberwanie chmury, dodał potrząsając nogą, jakby obsikał sobie spodnie.
Letnie ulewy w południowo-wschodnim Wyoming nie były niczym nadzwyczajnym, ale tak gwałtownie jak tego ranka nie padało tutaj od początku roku.
Dzień dobry, Beth, powtórzył jak echo szeryf, zdejmując kapelusz, po czym wytarł twarz chusteczką i rozejrzał się po wnętrzu baru.
O tej porze dnia i przy takiej pogodzie lokal nie był zatłoczony jak zwykle. Z 15 stolików zajęte były tylko 3. Najbliżej drzwi siedziało dwoje młodych ludzi, na oko 20-kilkuletnich, którzy jedli naleśniki. Szeryf domyślił się, że przyjechali z dezelowanym srebrnym Volkswagenem Golfem, który stał zaparkowany przed barem. Kolejny stolik zajmował potężny mężczyzna o wygolonej do skóry głowie, na której lśniły kropelki potu. Mógł ważyć co najmniej 150 kilo. Z taką ilością jedzenia, jaka spoczywała przed nim, można by nakarmić bez trudu 2, a nawet 3 głodnych ludzi. Przy ostatnim stoliku pod oknem siedział wysoki facet. Miał szpakowate włosy, gęste wąsy sięgające pod bródka i złamany nos, a jego przedramiona pokrywały wyblakłe tatuaże. Skończył już śniadanie i siedział z zamyśloną miną rozparty na krześle, bawiąc się paczką papierosów, jakby musiał podjąć jakąś bardzo trudną decyzję. Szeryf nie miał wątpliwości, że stojące na parkingu 2 wielkie ciężarówki należą do tych 2. Przy końcu baru siedział schludnie ubrany mężczyzna, który jadł pączka z nadzieniem czekoladowym, popijając go czarną kawą z kubka i przeglądał poranną gazetę. Wyglądał na 40 lat. Miał krótkie włosy i modną, starannie przystrzyżoną bródkę. Musiał przyjechać tym granatowym Fordem Taurusem, który stoi za rogiem budynku, doszedł do wniosku Walton. Beth puściła oko do szeryfa.
W samą porę właśnie wyjęłam ciasto z pieca, powiedziała i lekko wzruszyła ramionami.
Jakby pan nie wiedział. Słodka woń świeżej szarlotki z wyraźną nutą cynamonu zdążyła już wypełnić cały lokal.
Dla nas to co zawsze, Beth.
Walton uśmiechnął się i usiadł przy barze.
Już się robi.
Kobieta zniknęła w kuchni, skąd wróciła po chwili, niosąc 2 wielkie kawałki ciasta polane miodem. Prezentowały się nad wyraz apetycznie. Mężczyzna siedzący przy końcu baru nieśmiało uniósł rękę niczym chłopiec, który prosi nauczyciela o udzielenie mu głosu.
Czy zostało jeszcze trochę tej szarlotki?
Oczywiście, odparła Bet z uśmiechem.
W takim razie czy mógłbym również dostać kawałek?
To dla mnie też, zawołał od swojego stolika z walizy kierowca, który już się oblizywał. I dla mnie, odezwał się ten z wąsami, chowając papierosy do kieszeni kurtki. Ten placek całkiem nieźle pachnie.
I równie dobrze smakuje, dodała Bet.
Bardzo oględnie powiedziane. Zaraz poczujecie się jak w niebie, rzekł Walton, odwracając się do siedzących przy stolikach gości.
Wtem otworzył szeroko oczy ze zdumienia.
O ja pierdolę,
wykrztusił, zeskakując ze stołka. Widząc reakcję szefa, Bobby Dale obrócił się błyskawicznie i podążył wzrokiem za jego spojrzeniem. Przez wielkie okno, przy którym siedziała para dwudziestolatków, zobaczył światła pędzącego w ich stronę pick-upa. Wyglądało na to, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem.
Co jest do cholery?
Bobby zeskoczył na podłogę. Wszyscy jak na komendę skierowali wzrok w stronę okna i na wszystkich twarzach pojawił się ten sam wyraz zaskoczenia. Samochód gnał prosto na nich jak pocisk i nic nie wskazywało na to, że zboczy z kursu albo się zatrzyma. Do uderzenia pozostały 2, może 3 sekundy.
Kryć się!
Krzyknął szeryf Walton, ale nie musiał tego robić. Wszyscy w barze odruchowo zerwali się z miejsc, żeby usunąć się na bok. Było oczywiste, że jadąc z taką prędkością, pick-up staranuje ścianę i najprawdopodobniej wbije się w głąb, aż po samą kuchnię, niszcząc wszystko i zabijając każdego, kto znajdzie się na jego drodze. Bar wypełniły okrzyki przerażenia i chaotyczna krzątanina. Klienci wiedzieli, że mają za mało czasu, żeby uciec w bezpieczne miejsce. Ogłuszający huk zagrzmiał niczym wybuch bomby, a siła uderzenia zatrzęsła podłogą budynku. Szeryf Walton pierwszy uniósł głowę i dopiero po chwili dotarło do niego, że rozpędzony samochód jakimś cudem nie uderzył w bar. Zdumiony zmarszczył czoło.
Wszyscy cali?
Zawołał w końcu, rozglądając się gorączkowo. Odpowiedziały mu bełkotliwe potakiwania dobiegające z różnych zakamarków. Szeryf i jego zastępca natychmiast zerwali się na równe nogi i wybiegli na zewnątrz. Chwilę później podążyli za nimi inni. W ciągu ostatnich kilku minut deszcz przybrał na sile i lejące się z nieba strugi wody znacznie ograniczyły widoczność. Za sprawą szczęśliwego zrządzenia losu, zaledwie kilka metrów przed frontową ścianą baru, koło pick-upa natrafiło na głęboki wybój i samochód gwałtownie odbił w lewo, mijając budynek o centymetry. Skręcając, zahaczył o tył granatowego Taurusa, po czym uderzył z impetem w przybudówkę, w której znajdowały się 2 łazienki i składzik, obracając ją w ruinę. Na szczęście w środku nikogo nie było.
O ja pierdolę,
wysapał Walton, czując, że serce podjeżdża mu do gardła. Uderzenie zamieniło pick-upa w zwały poskręcanej blachy, a przybudówka nadawała się już tylko do rozbiórki. Przeskakując nad resztkami pogruchotanych ścian, szeryf jako pierwszy dotarł do wraku. W środku znajdował się tylko kierowca, siwowłosy mężczyzna, na oko przed 60, ale trudno było to stwierdzić z całą pewnością. Nie wyglądał znajomo. A szeryf był pewien, że nigdy nie widział tego samochodu w okolicy. To był stary, zardzewiały Chevrolet z początku lat 90. Bez poduszek powietrznych i chociaż kierowca miał zapięty pas, impet zderzenia był zbyt potężny. Maska półciężarówki wraz z silnikiem przemieściła się do tyłu, miażdżąc kabinę. A deska rozdzielcza i kierownica wgniotły klatkę piersiową mężczyzny w oparcie fotela. Pocharataną odłamkami przedniej szyby twarz miał całą we krwi, a jeden z ostrych kawałków szkła przebił mu gardło.
Jasny szlak,
wycedził szeryf przez zęby, stojąc przy drzwiach samochodu. Nie musiał sprawdzać pulsu, żeby wiedzieć, że ma przed sobą trupa.
O mój Boże,
wykrzyknęła drżącym głosem Bet, parę metrów za jego plecami. Walton obrócił się do niej i uniósł ręce, dając znak, aby się zatrzymała.
Nie podchodź tu, Bet,
Wracaj do środka i tam zostań. Rozkazał stanowczym tonem i przeniósł wzrok na klientów baru, którzy zbliżali się szybko do rozbitego samochodu.
Proszę wejść z powrotem do baru. To rozkaz. Teraz to jest miejsce wypadku i nie wolno tu chodzić. Czy to jasne?
Wszyscy przystanęli, ale nikt nie zamierzał odchodzić.
Szeryf rozejrzał się, wypatrując swojego zastępcy i dostrzegł go stojącego przy bagażniku Forda Taurusa. Na jego twarzy wyraz głębokiego osłupienia mieszał się ze zgrozą.
Wezwij ambulans i strażaków, Bobby, zawołał do niego Walton. Szybko!
Bobby Dale ani drgnął.
Otrząśnij się do jasnej cholery. Słyszałeś, co mówię? W tej chwili bierz radio i wzywaj mi tu ambulans i straż.
Bobby stał nieruchomo. Sprawiał wrażenie, jakby ogarniały go mdłości. Dopiero wtedy szeryf zdał sobie sprawę, że jego zastępca nie patrzy na niego, ani na pokiereszowany samochód. Jego wzrok spoczywał na granatowym Taurusie. Przed zderzeniem z przybudówką pick-up na tyle mocno zawadził o tył Forda, że klapa bagażnika odskoczyła do góry.
Nagle Bobby wyrwał się z odrętwienia i sięgnął po broń.
Nie ruszać się!
Krzyknął, trzymając pistolet w drżących rękach i mierząc po kolei do każdego z gości.
Szeryfie! Dodał łamiącym się głosem. Chyba powinien pan to zobaczyć.
Chris Carter. Geniusz zbrodni. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka angielskiego przełożył Radosław Madejski. Czyta Przemysław Bluszcz. Powieść ta bardzo się różni od moich poprzednich. Głównie dlatego, że pisząc ten thriller, po raz pierwszy w znacznym stopniu oparłem fabułę i postaci na autentycznych wydarzeniach i ludziach, z którymi zetknąłem się jako psycholog badający zachowania przestępców. Z oczywistych powodów nazwiska osób i nazwy geograficzne zostały zmienione. Chciałbym zadedykować tę powieść uczestnikom przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii konkursu dla czytelników, który miał wyłonić postać jednej z ofiar przedstawionych w tym thrillerze, a zwłaszcza zwyciężczyni, Karen Simpson, niesłychanie sympatycznej dziewczynie z południowej Walii. Mam nadzieję, że wszystkim wam się spodoba. Część pierwsza. To nie ja. Rozdział pierwszy.
Dzień dobry, szeryfie.
Dzień dobry, Bobby.
Zawołała zza kontuaru pulchna brunetka z małym serduszkiem wytatuowanym na lewym nadgarstku. Nie musiała obracać głowy w prawo, w stronę wiszącego na ścianie zegara, by wiedzieć, że właśnie minęła 6 rano. W każdą środę szeryf Walton i jego zastępca Bobby Dale przychodzili do baru u Nory, stojącego przy parkingu dla ciężarówek tuż przy wjeździe do Whitland, żeby zjeść na śniadanie kawałek ciasta, które było, jak głosiła fama, najlepsze w całym Wyoming. Codziennie serwowano inny smak, a środa była dniem szarlotki z cynamonem, którą szeryf lubił najbardziej. Wiedział, że pierwsza partia wychodzi z pieca punktualnie o 6, a nie było nic lepszego od smaku świeżo upieczonej szarlotki.
Dzień dobry, Bet,
odparł Bobby, strzepując krople deszczu z rękawów kurtki.
Mamy tu dziś prawdziwe oberwanie chmury,
dodał potrząsając nogą, jakby obsikał sobie spodnie. Letnie ulewy w południowo-wschodnim Wyoming nie były niczym nadzwyczajnym. Ale tak gwałtownie jak tego ranka nie padało tutaj od początku roku.
Dzień dobry, Beth,
powtórzył jak echo szeryf, zdejmując kapelusz, po czym wytarł twarz chusteczką i rozejrzał się po wnętrzu baru. O tej porze dnia i przy takiej pogodzie lokal nie był zatłoczony jak zwykle. Z 15 stolików zajęte były tylko 3. Najbliżej drzwi siedziało 2 młodych ludzi, na oko 20-kilkuletnich, którzy jedli naleśniki. Szeryf domyślił się, że przyjechali z dezelowanym srebrnym Volkswagenem Golfem, który stał zaparkowany przed barem. Kolejny stolik zajmował potężny mężczyzna o wygolonej do skóry głowie, na której lśniły kropelki potu. Mógł ważyć co najmniej 150 kilo, Z taką ilością jedzenia, jaka spoczywała przed nim, można by nakarmić bez trudu dwóch, a nawet trzech głodnych ludzi. Przy ostatnim stoliku pod oknem siedział wysoki facet. Miał szpakowate włosy, gęste wąsy sięgające pod bródka i złamany nos, a jego przedramiona pokrywały wyblakłe tatuaże. Skończył już śniadanie i siedział z zamyśloną miną rozparty na krześle, bawiąc się paczką papierosów, jakby musiał podjąć jakąś bardzo trudną decyzję. Szeryf nie miał wątpliwości, że stojące na parkingu dwie wielkie ciężarówki należą do tych dwóch. Przy końcu baru siedział schludnie ubrany mężczyzna, który jadł pączka z nadzieniem czekoladowym, popijając go czarną kawą z kubka i przeglądał poranną gazetę. Wyglądał na 40 lat. Miał krótkie włosy i modną, starannie przystrzyżoną bródkę. Musiał przyjechać tym granatowym Fordem Taurusem, który stoi za rogiem budynku. Doszedł do wniosku Walton. Beth puściła oko do szeryfa. W samą porę właśnie wyjęłam ciasto z pieca, powiedziała i lekko wzruszyła ramionami. Jakby pan nie wiedział. Słodka woń świeżej szarlotki z wyraźną nutą cynamonu zdążyła już wypełnić cały lokal. Dla nas to co zawsze, Beth. Walton uśmiechnął się i usiadł przy barze. Już się robi. Kobieta zniknęła w kuchni, skąd wróciła po chwili, niosąc dwa wielkie kawałki ciasta polane miodem. Prezentowały się nad wyraz apetycznie. Mężczyzna siedzący przy końcu baru nieśmiało uniósł rękę niczym chłopiec, który prosi nauczyciela o udzielenie mu głosu. Czy zostało jeszcze trochę tej szarlotki? Oczywiście, odparła Beth z uśmiechem. W takim razie czy mógłbym również dostać kawałek? To dla mnie też, zawołał od swojego stolika zwalisty kierowca, który już się oblizywał. I dla mnie... Odezwał się ten z wąsami, chowając papierosy do kieszeni kurtki. Ten placek całkiem nieźle pachnie. I równie dobrze smakuje, dodała Beth. Bardzo oględnie powiedziane. Zaraz poczujecie się jak w niebie, rzekł Walton, odwracając się do siedzących przy stolikach gości. Wtem otworzył szeroko oczy ze zdumienia. O ja pierdolę, wykrztusił, zeskakując ze stołka. Widząc reakcję szefa, Bobby Dale, obrócił się błyskawicznie i podążył wzrokiem za jego spojrzeniem. Przez wielkie okno, przy którym siedziała para dwudziestolatków, zobaczył światła pędzącego w ich stronę pick-upa. Wyglądało na to, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Co jest do cholery? Bobby zeskoczył na podłogę. Wszyscy jak na komendę skierowali wzrok w stronę okna i na wszystkich twarzach pojawił się ten sam wyraz zaskoczenia. Samochód gnał prosto na nich jak pocisk i nic nie wskazywało na to, że zboczy z kursu albo się zatrzyma. Do uderzenia pozostały dwie, może trzy sekundy. Kryć się! Krzyknął szeryf Walton, ale nie musiał tego robić. Wszyscy w barze odruchowo zerwali się z miejsc, żeby usunąć się na bok. Było oczywiste, że jadąc z taką prędkością, pick-up staranuje ścianę i najprawdopodobniej wbije się w głąb, aż po samą kuchnię, niszcząc wszystko i zabijając każdego, kto znajdzie się na jego drodze. Bar wypełniły okrzyki przerażenia i chaotyczna krzątanina. Klienci wiedzieli, że mają za mało czasu, żeby uciec w bezpieczne miejsce. Ogłuszający huk zagrzmiał niczym wybuch bomby, a siła uderzenia zatrzęsła podłogą budynku. Szeryf Walton pierwszy uniósł głowę i dopiero po chwili dotarło do niego, że rozpędzony samochód jakimś cudem nie uderzył w bar. Zdumiony zmarszczył czoło. Wszyscy cali? Zawołał w końcu, rozglądając się gorączkowo. Odpowiedziały mu bełkotliwe potakiwania dobiegające z różnych zakamarków. Szeryf i jego zastępca natychmiast zerwali się na równe nogi i wybiegli na zewnątrz. Chwilę później podążyli za nimi inni. W ciągu ostatnich kilku minut deszcz przybrał na sile i lejące się z nieba strugi wody znacznie ograniczyły widoczność. Za sprawą szczęśliwego zrządzenia losu, zaledwie kilka metrów przed frontową ścianą baru, koło pick-upa natrafiło na głęboki wybój i samochód gwałtownie odbił w lewo, mijając budynek o centymetry. Skręcając, zahaczył o tył granatowego Taurusa, po czym uderzył z impetem w przybudówkę, w której znajdowały się dwie łazienki i składzik, obracając ją w ruinę. Na szczęście w środku nikogo nie było.
A ja pierdolę.
Wysapał Walton, czując, że serce podjeżdża mu do gardła. Uderzenie zamieniło pikapa w zwały poskręcanej blachy, a przybudówka nadawała się już tylko do rozbiórki. Przeskakując nad resztkami pogruchotanych ścian, szeryf jako pierwszy dotarł do wraku. W środku znajdował się tylko kierowca, siwowłosy mężczyzna na oko przed 60, ale trudno było to stwierdzić z całą pewnością. Nie wyglądał znajomo, a szeryf był pewien, że nigdy nie widział tego samochodu w okolicy. To był stary, zardzewiały Chevrolet z początku lat 90. Bez poduszek powietrznych i chociaż kierowca miał zapięty pas, impet zderzenia był zbyt potężny. Maska półciężarówki wraz z silnikiem przemieściła się do tyłu, miażdżąc kabinę, a deska rozdzielcza i kierownica wgniotły klatkę piersiową mężczyzny w oparcie fotela. Poharataną odłamkami przedniej szyby twarz miał całą we krwi, a jeden z ostrych kawałków szkła przebił mu gardło.
Jasny szlak,
wycedził szeryf przez zęby, stojąc przy drzwiach samochodu. Nie musiał sprawdzać pulsu, żeby wiedzieć, że ma przed sobą trupa.
O mój Boże,
wykrzyknęła drżącym głosem Beth, parę metrów za jego plecami. Walton obrócił się do niej i uniósł ręce, dając znak, aby się zatrzymała.
Nie podchodź tu, Beth. Wracaj do środka i tam zostań.
Rozkazał stanowczym tonem i przeniósł wzrok na klientów baru, którzy zbliżali się szybko do rozbitego samochodu.
Proszę wejść z powrotem do baru. To rozkaz. Teraz to jest miejsce wypadku i nie wolno tu chodzić. Czy to jasne?
Wszyscy przystanęli, ale nikt nie zamierzał odchodzić. Szeryf rozejrzał się, wypatrując swojego zastępcy i dostrzegł go stojącego przy bagażniku Forda Taurusa. Na jego twarzy wyraz głębokiego osłupienia mieszał się ze zgrozą.
Wezwij ambulans i strażaków, Bobby, zawołał do niego Walton. Szybko!
Bobby Dale ani drgnął.
Otrząśnij się do jasnej cholery. Słyszałeś, co mówię? W tej chwili bierz radio i wzywaj mi tu ambulans i straż.
Bobby stał nieruchomo. Sprawiał wrażenie, jakby ogarniały go mdłości. Dopiero wtedy szeryf zdał sobie sprawę, że jego zastępca nie patrzy na niego ani na pokiereszowany samochód. Jego wzrok spoczywał na granatowym Taurusie. Przed zderzeniem z przybudówką pick-up na tyle mocno zawadził o tył Forda, że klapa bagażnika odskoczyła do góry. Nagle Bobby wyrwał się z odrętwienia i sięgnął po broń.
Nie ruszać się!
Krzyknął, trzymając pistolet w drżących rękach i mierząc po kolei do każdego z gości.
Szeryfie, dodał łamiącym się głosem, chyba powinien pan to zobaczyć.
Chris Carter. Geniusz zbrodni. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka angielskiego przełożył Radosław Madejski. Czyta Przemysław Bluszcz. Powieść ta bardzo się różni od moich poprzednich. Głównie dlatego, że pisząc ten thriller, po raz pierwszy w znacznym stopniu oparłem fabułę i postaci na autentycznych wydarzeniach i ludziach, z którymi zetknąłem się jako psycholog badający zachowania przestępców. Z oczywistych powodów nazwiska osób i nazwy geograficzne zostały zmienione. Chciałbym zadedykować tę powieść uczestnikom przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii konkursu dla czytelników, który miał wyłonić postać jednej z ofiar przedstawionych w tym thrillerze, a zwłaszcza zwyciężczyni, Karen Simpson, niesłychanie sympatycznej dziewczynie z południowej Walii. Mam nadzieję, że wszystkim wam się spodoba. Część pierwsza. To nie ja. Rozdział pierwszy.
Dzień dobry, szeryfie.
Dzień dobry, Bobby. Zawołała zza kontuaru pulchna brunetka z małym serduszkiem wytatuowanym na lewym nadgarstku. Nie musiała obracać głowy w prawo, w stronę wiszącego na ścianie zegara, by wiedzieć, że właśnie minęła 6 rano. W każdą środę szeryf Walton i jego zastępca Bobby Dale przychodzili do baru u Nory, stojącego przy parkingu dla ciężarówek tuż przy wjeździe do Whitland, żeby zjeść na śniadanie kawałek ciasta, które było, jak głosiła fama, najlepsze w całym Wyoming. Codziennie serwowano inny smak, a środa była dniem szarlotki z cynamonem, którą szeryf lubił najbardziej. Wiedział, że pierwsza partia wychodzi z pieca punktualnie o 6:00, a nie było nic lepszego od smaku świeżo upieczonej szarlotki.
— Dzień dobry, Beth
— odparł Bobby, strzepując krople deszczu z rękawów kurtki.
— Mamy tu dziś prawdziwe oberwanie chmury — dodał, potrząsając nogą, jakby obsikał sobie spodnie.
Letnie ulewy w południowo-wschodnim Wyoming nie były niczym nadzwyczajnym. Ale tak gwałtownie, jak tego ranka, nie padało tutaj od początku roku.
Dzień dobry, Beth,
powtórzył jak echo szeryf, zdejmując kapelusz, po czym wytarł twarz chusteczką i rozejrzał się po wnętrzu baru. O tej porze dnia i przy takiej pogodzie lokal nie był zatłoczony jak zwykle. Z 15 stolików zajęte były tylko 3. Najbliżej drzwi siedziało dwoje młodych ludzi, na oko 20-kilkuletnich, którzy jedli naleśniki. Szeryf domyślił się, że przyjechali z dezelowanym srebrnym Volkswagenem Golfem, który stał zaparkowany przed barem. Kolejny stolik zajmował potężny mężczyzna o wygolonej do skóry głowie, na której lśniły kropelki potu. Mógł ważyć co najmniej 150 kilo. Z taką ilością jedzenia, jaka spoczywała przed nim, można by nakarmić bez trudu 2, a nawet 3 głodnych ludzi. Przy ostatnim stoliku pod oknem siedział wysoki facet. Miał szpakowate włosy, gęste wąsy sięgające pod bródka i złamany nos, a jego przedramiona pokrywały wyblakłe tatuaże. Skończył już śniadanie i siedział z zamyśloną miną rozparty na krześle, bawiąc się paczką papierosów, jakby musiał podjąć jakąś bardzo trudną decyzję. Szeryf nie miał wątpliwości, że stojące na parkingu 2 wielkie ciężarówki należą do tych 2. Przy końcu baru siedział schludnie ubrany mężczyzna, który jadł pączka z nadzieniem czekoladowym, popijając go czarną kawą z kubka i przeglądał poranną gazetę. Wyglądał na 40 lat. Miał krótkie włosy i modną, starannie przystrzyżoną bródkę. Musiał przyjechać tym granatowym Fordem Taurusem, który stoi za rogiem budynku, doszedł do wniosku Walton. Beth puściła oko do szeryfa.
W samą porę właśnie wyjęłam ciasto z pieca, powiedziała i lekko wzruszyła ramionami.
Jakby pan nie wiedział. Słodka woń świeżej szarlotki z wyraźną nutą cynamonu zdążyła już wypełnić cały lokal.
Dla nas to co zawsze, Beth.
Walton uśmiechnął się i usiadł przy barze.
Już się robi.
Kobieta zniknęła w kuchni, skąd wróciła po chwili, niosąc 2 wielkie kawałki ciasta polane miodem. Prezentowały się nad wyraz apetycznie. Mężczyzna siedzący przy końcu baru nieśmiało uniósł rękę niczym chłopiec, który prosi nauczyciela o udzielenie mu głosu.
Czy zostało jeszcze trochę tej szarlotki?
Oczywiście, odparła Beth z uśmiechem.
W takim razie czy mógłbym również dostać kawałek?
To dla mnie też, zawołał od swojego stolika zwalisty kierowca, który już się oblizywał. I dla mnie... Odezwał się ten z wąsami, chowając papierosy do kieszeni kurtki. Ten placek całkiem nieźle pachnie.
I równie dobrze smakuje, dodała Beth.
Bardzo oględnie powiedziane. Zaraz poczujecie się jak w niebie, rzekł Walton, odwracając się do siedzących przy stolikach gości.
Wtem otworzył szeroko oczy ze zdumienia.
O ja pierdolę,
wykrztusił, zeskakując ze stołka. Widząc reakcję szefa, Bobby Dale obrócił się błyskawicznie i podążył wzrokiem za jego spojrzeniem. Przez wielkie okno, przy którym siedziała para 20-latków, zobaczył światła pędzącego w ich stronę pick-upa. Wyglądało na to, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem.
Co jest do cholery?
Bobby zeskoczył na podłogę. Wszyscy jak na komendę skierowali wzrok w stronę okna i na wszystkich twarzach pojawił się ten sam wyraz zaskoczenia. Samochód gnał prosto na nich jak pocisk i nic nie wskazywało na to, że zboczy z kursu albo się zatrzyma. Do uderzenia pozostały 2, może 3 sekundy.
Kryć się!
Krzyknął szeryf Walton, ale nie musiał tego robić. Wszyscy w barze odruchowo zerwali się z miejsc, żeby usunąć się na bok. Było oczywiste, że jadąc z taką prędkością, pick-up staranuje ścianę i najprawdopodobniej wbije się w głąb, aż po samą kuchnię, niszcząc wszystko i zabijając każdego, kto znajdzie się na jego drodze. Bar wypełniły okrzyki przerażenia i chaotyczna krzątanina. Klienci wiedzieli, że mają za mało czasu, żeby uciec w bezpieczne miejsce. Ogłuszający huk zagrzmiał niczym wybuch bomby, a siła uderzenia zatrzęsła podłogą budynku. Szeryf Walton pierwszy uniósł głowę i dopiero po chwili dotarło do niego, że rozpędzony samochód jakimś cudem nie uderzył w bar. Zdumiony zmarszczył czoło.
Wszyscy cali?
Zawołał w końcu, rozglądając się gorączkowo. Odpowiedziały mu bełkotliwe potakiwania dobiegające z różnych zakamarków. Szeryf i jego zastępca natychmiast zerwali się na równe nogi i wybiegli na zewnątrz. Chwilę później podążyli za nimi inni. W ciągu ostatnich kilku minut deszcz przybrał na sile i lejące się z nieba strugi wody znacznie ograniczyły widoczność. Za sprawą szczęśliwego zrządzenia losu, zaledwie kilka metrów przed frontową ścianą baru, koło pick-upa natrafiło na głęboki wybój i samochód gwałtownie odbił w lewo, mijając budynek o centymetry. Skręcając, zahaczył o tył granatowego Taurusa, po czym uderzył z impetem w przybudówkę, w której znajdowały się dwie łazienki i składzik, obracając ją w ruinę. Na szczęście w środku nikogo nie było.
A ja pierdolę,
wysapał Walton, czując, że serce podjeżdża mu do gardła. Uderzenie zamieniło pick-upa w zwały poskręcanej blachy, a przybudówka nadawała się już tylko do rozbiórki. Przeskakując nad resztkami pogruchotanych ścian, szeryf jako pierwszy dotarł do wraku. W środku znajdował się tylko kierowca, siwowłosy mężczyzna, na oko przed 60, ale trudno było to stwierdzić z całą pewnością. Nie wyglądał znajomo. A szeryf był pewien, że nigdy nie widział tego samochodu w okolicy. To był stary, zardzewiały Chevrolet z początku lat 90. Bez poduszek powietrznych i chociaż kierowca miał zapięty pas, impet zderzenia był zbyt potężny. Maska półciężarówki wraz z silnikiem przemieściła się do tyłu, miażdżąc kabinę. A deska rozdzielcza i kierownica wgniotły klatkę piersiową mężczyzny w oparcie fotela. Pocharataną odłamkami przedniej szyby twarz miał całą we krwi, a jeden z ostrych kawałków szkła przebił mu gardło.
Jasny szlak,
wycedził szeryf przez zęby, stojąc przy drzwiach samochodu. Nie musiał sprawdzać pulsu, żeby wiedzieć, że ma przed sobą trupa.
O mój Boże, wykrzyknęła drżącym głosem Beth, parę metrów za jego plecami.
Walton obrócił się do niej i uniósł ręce, dając znak, aby się zatrzymała.
Nie podchodź tu, Beth. Wracaj do środka i tam zostań.
Rozkazał stanowczym tonem i przeniósł wzrok na klientów baru, którzy zbliżali się szybko do rozbitego samochodu.
Proszę wejść z powrotem do baru. To rozkaz. Teraz to jest miejsce wypadku i nie wolno tu chodzić. Czy to jasne?
Wszyscy przystanęli, ale nikt nie zamierzał odchodzić. Szeryf rozejrzał się, wypatrując swojego zastępcy i dostrzegł go stojącego przy bagażniku Forda Taurusa. Na jego twarzy wyraz głębokiego osłupienia mieszał się ze zgrozą.
Wezwij ambulans i strażaków, Bobby, zawołał do niego Walton. Szybko!
Bobby Dale ani drgnął.
Otrząśnij się do jasnej cholery. Słyszałeś, co mówię? W tej chwili bierz radio i wzywaj mi tu ambulans i straż.
Bobby stał nieruchomo. Sprawiał wrażenie, jakby ogarniały go mdłości. Dopiero wtedy szeryf zdał sobie sprawę, że jego zastępca nie patrzy na niego ani na pokiereszowany samochód. Jego wzrok spoczywał na granatowym Taurusie. Przed zderzeniem z przybudówką pick-up na tyle mocno zawadził o tył Forda, że klapa bagażnika odskoczyła do góry. Nagle Bobby wyrwał się z odrętwienia i sięgnął po broń.
Nie ruszać się!
Krzyknął, trzymając pistolet w drżących rękach i mierząc po kolei do każdego z gości.
Szeryfie! Dodał łamiącym się głosem. Chyba powinien pan to zobaczyć.